Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy na temat terminu, kiedy może liga się rozpocząć. Wiadomo od czwartku czy od piątku, że 26 wystartuje cały sezon, czyli Super Bowl, 27 liga. Pan wtedy mówił, że takie się jakby dwie opcje ścierają, czyli ta biznesowo-telewizyjna z czysto sportową. Wychodzi po tej decyzji czwartkowej, że ta biznesowa jednak wygrała, tak? W tej całej waszej dyskusji o początku ligi.
Znaczy generalnie nie. Wydaje mi się, że jakiś nastąpił kompromis, dlatego że pierwsze daty, z którymi my usiedliśmy do rozmów, tak, w trakcie spotkania czwartkowego, to był 12 albo 13 sierpnia. Tak? Więc ta data była naprawdę dużo bliższa. No oczywiście my na spotkaniach klubowych, konferencjach tych klubowych, które odbywamy z jakimś tam częstotliwością, określiliśmy sobie między chyba 14 klubami, już nie pamiętam ile wtedy było, w tej konferencji biorę udział, że oczywiście są takie, które są gotowe od 15 sierpnia i tutaj Legia Warszawa między innymi była takim jednym z takich prekursorów, że jak najszybciej. Po kluby, które mówiły o październiku i to były kluby takie jak Toruń, Anvil, Stelmet. Więc w związku z tym gdzieś to w czasie tej naszej dyskusji zostało przesunięte i ten 1 wrzesień był jakimś takim datą, o której między klubami ustaliliśmy sobie, że to jest ta minimalna data, którą się możemy zgłosić. Ona tam jest wyprzedza o kilka dni, dlatego że startujemy, wiadomo, przed weekendem bodajże w czwartek, a w środę jest
Superpuchar. Czokolwiek o miejscu Superpucharu, czy na razie nic nie wiadomo, czy są jakieś kandydatury?
Na dzień dzisiejszy myślę, że Liga rozmawia z kilkoma miastami i będzie chciała tą imprezę, tak jak w latach poprzednich, zrobić z pewnym wykopem, w związku z tym szuka też na pewno pieniędzy.
Ale miejsce neutralne raczej, czy może być u jednego z uczestników?
Myślę, że dzisiaj mówimy o miejscu neutralnym, o jakby trochę tak jak to było w latach poprzednich. W tamtym roku to bodajże było Gniezno, czy miejsca, które koszykarsko coś mają w historii, ale nie do końca są to dzisiaj miejsca koszykarsko ograne.
A co to wam daje właściwie, że właśnie ruszycie na koniec sierpnia tak wymiernie, przede wszystkim ta telewizja naciskała na to, sponsorskie tematy też, to dzięki temu jakieś pieniądze, mówiąc wprost, dzięki temu przyspieszeniu kluby dostaną?
Jeżeli mówimy, dlaczego w ogóle była dyskusja, żeby wcześniej zrobić. Czy na tyle jesteśmy wcześniej, żeby to zrobić, to nie jestem przekonany, ale no generalnie jakby idea była taka. Skąd się brały argumenty, żeby zaczynać szybko? Pierwsza kwestia to jest taka, że i tak nic nie wiemy. To znaczy, czy to będziemy mówili o podpisywaniu umowy w czerwcu, czy w drugiej połowie lipca, to generalnie i tak sytuacja koronawirusa, sytuacja finansowa, gospodarcza nie będzie w żadnym wypadku mocniej znana. Tak samo nie będzie znane budżety tych samorządów i w związku z tym, ile z tych samorządów będzie można, na jaką subwencję można będzie liczyć, to dotyczy wszystkich klubów, tak? I w końcu tego roku, ale także w przyszłym. I na końcu też nie będziemy wiedzieli, czy będziemy mogli grać z kibicami, czy bez. Więc tutaj ja się zgadzam, że czekanie bierne no jest trochę ryzykowne. Co jest jeszcze plusem w tym rozpoczęciu wcześniej? To jest to, że ligi zagraniczne dla nas ważne, niemiecka, francuska, hiszpańska i izraelska, one nie skończyły jeszcze rozgrywek. Toczą się dyskusje, ale wszystko wygląda na to, przynajmniej z tego raportu, który w czwartek został nam przekazany przez prezesa Bachańskiego, który uczestniczył w konferencji między klubami w ramach urlopu, to jest taki, to jest taki
Stowarzyszenie Lig Europejskich.
Lig,
tak?
Europejskich i z tego wynikało, że te ligi będą rozgrywały w drugiej połowie lipca, najprawdopodobniej finały, to znaczy w różnej koncepcji, raczej jakieś na przykład 8 zespołów finałów i jakiś turniej finałowy. W związku z tym skończą na pewno ligę gdzieś koniec lipca, druga połowa lipca. Jeżeli tak skończą, to nie zaczną następnej zaraz. Tylko też na pewno będzie jakaś przerwa. Więc w związku z tym na pewno nie zaczną w początkach września, czy w połowie września, tylko zaczną gdzieś, liczymy na to, w listopadzie albo dłużej. A więc w związku z tym czekanie na nich jest kompletnie bez sensu. Bo teraz, jeżeli któryś z zawodników będzie miał podpisać we wrześniu, czy w październiku, to powie, to ja jeszcze miesiąc poczekam. Natomiast jeżeli my mu zaproponujemy podpisanie w czerwcu, czy w październiku, jest duża szansa, że nie będzie czekał. Tak, tak jak wiemy z wczorajszej doniesień, że Joe Thomason podpisał w Izraelu, czyli też nie czekał. Tak? Ludde Håkansson podpisał w Hiszpanii, też nie czeka, więc no ale okej, podpisuje też w dobrych ligach, może za dobre pieniądze, nie wiem do końca. No więc w związku z tym myślę, że musimy przyjąć, że będzie tak rozregulowany ten rynek, że wiemy, że nic nie wiemy. No i największa zachęta, jaka jest, którą liga przynajmniej nam to przedstawiła, to jest taka, że jeżeli zaczniemy pierwsi, zaczniemy pod koniec sierpnia, oni proponowali w połowie sierpnia, no to jest duża szansa, że złapiemy się bardzo dobrze w okienkach transmisyjnych wszystkich mediów, tak, które transmitują. Dlatego, że będzie trochę pustynia związana z tym, że nie ma Igrzysk Olimpijskich, nie ma wielu imprez, które zostały odwołane. W związku z tym tego czasu antenowego będzie proporcjonalnie dużo, co znaczy, że koszykówka dostanie bardzo dobrą ekspozycję. Dzięki temu my będziemy mogli coś dać też naszym sponsorom. Będzie wiadomo, że o tym będzie się mówiło, pisało i tak dalej. No i na końcu jakiś taki jest jeszcze, że może się uda, bym bardziej powiedział może, sprzedać na przykład ligę na zewnątrz. No, czyli na przykład, nie wiem, tak jak dzisiaj białoruska liga
piłkarska miała wzięcie przez jakiś czas, tak?
Miała bardzo duże wzięcie, tak. No więc może akurat latem się okaże, że jakieś telewizje, jakieś państwa, które są bez koszykówki, będą zainteresowane transmisjami z Ligi Polskiej. Wejdzie to w jakiś tam planning, w jakiś schemat, no i w związku z tym będziemy mieli dodatkowe wpływy, no bo teraz też trzeba powiedzieć, że telewizja i media generalnie bez udziału kibiców no będą jeszcze ważniejsze niż były. Zawsze były bardzo ważne, zawsze były priorytetowe, ale teraz jeszcze bardziej, no bo gdzieś generalnie ci nasi sponsorzy muszą zostać zobaczeni, jeżeli nie będą widziani na żywo w hali. Tak? No więc w związku z tym tu też chodzi o takie projekty może dla mniejszych sponsorów. Trzeba będzie to przemyśleć, przekalkulować, jak to zrobić, żeby jednak kibic nie będący słuchający w radiu czy oglądający w telewizji będzie miał też jakieś tam informacje, kto jest sponsorem meczu albo takie inne rzeczy. No więc w związku z tym myślę, że to były te powody, dlaczego zacząć wcześniej. Następna kwestia, która nas trochę odważa, to jest odważa nas to, że ta polska sytuacja wygląda na lepszą przynajmniej na dzień dzisiejszy niż to, co jest na zachodzie Europy.
O koronawirusie pan mówi, tak?
Tak jest. I gospodarczo wiemy, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo ta gospodarka została zamrożona. Ale mam nadzieję, że jeżeli się odmrozi, jeżeli no pewnie nie powiem, że nadrobimy ten czas, bo tego jego się nie da nadrobić, ale w jakiś sposób częściowo przynajmniej zniwelujemy tą stratę, tak? Jak się mówi dzisiaj, że fryzjerzy mają 24 godziny na dobę klientów, no, żartuję oczywiście, ale chodzi o to, że jakby nie da się tego czasu całkowicie, ale chociaż w jakichś tam procentach. Mam nadzieję, że także nasza taka polska przedsiębiorczość i walka i przygotowanie do walki w sytuacjach ekstremalnych też da szansę, że może paradoksalnie nie będzie tak źle, szczególnie jeżeli chodzi o budowanie budżetu, bo zdajemy sobie sprawę, że największym naszym strachem, jeżeli chodzi o rozpoczęcie teraz, jest to, jak podpisać umowy bez konkretów na stole.
Ja znaczy w związku z tym, co pan mówi o tej telewizji, mecze będą, powiedzmy, rzucam, codziennie po prostu w telewizji Polsat po to, żeby właśnie wyeksponować tę ligę. Wszystkie mecze może będą na antenie, a nie tylko jakieś wybrane typu tam czwartek, piątek, sobota, niedziela, tylko codziennie jeden meczyk i tam jak najwięcej sponsorów?
Wydaje mi się, że jest to szansa na to, żeby nawet wszystkie mecze były transmitowane, czyli mamy dzisiaj 8 meczów w kolejce. Na pewno nie będzie to regułą, ale może się tak ułożyć, że w niektórych momentach tych meczy naprawdę będziemy dużo i śladem innych dyscyplin, nie wiem, będziemy grali od piątku do poniedziałku, w tym na przykład sobotę 4 mecze, czy tam 3 mecze, w niedzielę 3 mecze, 2 pozostałe, piątek i poniedziałek, nie? Żeby po prostu zrobić tak, żeby de facto, można powiedzieć, każdy mecz dało się obejrzeć.
Przerwy na kadrę, Puchar Polski, to jest ustalone?
Znaczy generalnie Puchar Polski, nic nie ma zmian, jeżeli chodzi o turniej.
Czyli luty mniej więcej, czy inaczej?
Tak jest, tak jak to jest w okienku. Inne rzeczy, na które nie mamy wpływu, bo FIBA sama nie wie, co będzie. Nie wiemy, co z pucharami europejskimi. Szczerze powiedziawszy, wygląda to dosyć źle, bo jeżeli w każdym państwie te rozgrywki różnie zaczną być układane, no to jak zrobić wspólny kalendarz europejski, tak? Jeżeli, nie daj Boże, Niemcy i te wszystkie nacje, o których mówiłem, nie wystartują, wystartują w listopadzie albo jeszcze później, no to może być tak, że jak oni mają grać w pucharach, a wyobraźmy sobie puchary europejskie bez Francuzów, Hiszpanów, Niemców i reprezentantów Izraela, no to wiemy, że to będzie dosyć jakieś tam kadłubkowe. Jedynie z takich mocnych to widzę, że zakończyli sezon Grecy, zakończyli Włosi, więc ci myślą bardziej tak jak my, pozytywnie, żeby jednak mimo tej ciężkiej sytuacji zacząć sezon też tak, żeby te pieniądze można było ściągnąć. No bardzo ważnym tematem oczywiście jest kibic. I tutaj olbrzymia praca jest przed nami, żeby też te zasady dotyczące oglądania meczy były podobne jak... No wczoraj miałem przyjemność być po dłuższym czasie w kościele, więc da się to zrobić w sposób, uważam, bezpieczny i podobną zasadę, że tam na przykład te krzesełka wokół są puste, czyli taka hala na przykład na 5000 osób, żeby ona mogła przyjąć około 1000.
Ale to była dyskusja o tym w ogóle? Jest jakaś szansa? Miesiące zostały w końcu,
Jest taka dyskusja i na pewno jest przekonanie wewnętrzne, że jeżeli to będzie szło w tym kierunku, co dzisiaj idzie, no województwo lubuskie, nie wiem, czy ma pan wiedzę, czy dzisiaj jakieś zachorowanie było?
Zero na dzisiaj, na godzinę 10.
Dzisiaj zero, chyba wczoraj też było zero. No fakt, że wczoraj niedziela, to może w niedzielę zawsze jest mniej. No to powiem tylko tyle, no Lubuskie ma 1 000 000 ludzi, Słowenia ma 2 miliony ludzi. W Słowenii ogłosili, że już jest wolna od pandemii w takich pewnych parametrach. No to można powiedzieć, gdybyśmy byli mniejszym państwem, to może też byśmy byli w jakiś sposób. No jesteśmy brani jako kraj, więc myślę, że ta sytuacja nie wymknie się spod kontroli. Na to liczymy też wszyscy. I w związku z tym ten sezon nam się jawi coraz bardziej pozytywnie, jeżeli chodzi o ten aspekt, natomiast najważniejszym problemem będą pieniądze. Czy firmy, czy miasto, czy kibice będzie stać na to, żeby nasza drużyna grała.
Kilka już takie szybkie strzały, że tak powiem. Ile drużyn w lidze? Czy to jest ostateczna 16 drużyn liczba, czy być może, jeśli ktoś się zgłosi, dzika karta jakaś? Ci, którzy w pierwszej lidze rządzili? Ilu obcokrajowców w drużynie tego typu konkrety jeszcze, jakie tam padły?
Czy generalnie co do ilości drużyn, to wiemy, że teraz będzie rozpoczęty proces licencyjny, w związku z tym on de facto zdecyduje, no ale póki co nie słyszymy, żeby ktoś miał rezygnować. Druga kwestia, czy przyjmujemy następne drużyny, też nie ma, z tego co słyszę, takiej woli. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że zaczniemy w 16 drużyn. Jeżeli chodzi o zawodników zagranicznych, nie ma żadnych zmian, to znaczy 5 zagranicznych zawodników, przynajmniej tak ustaliśmy my na Radzie, teraz to wszystko przechodzi przez tą maszynkę, nazwijmy to regulaminową, gdzie tam PZKOSZ to zatwierdza, no ale sądzę, że jeżeli byłyby zmiany, to zawsze się mogę obawiać, nie? Aha. Więc jeżeli zmian nie będzie, to wydaje mi się, że to raczej jest pewne. No i 6 obcokrajowców dla drużyn, które grają w europejskich pucharach w lidze VTB, tak? Czyli w związku z tym można powiedzieć, no my budujemy, przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo nie wiemy, gdzie będziemy grali, ale gdzieś na pewno budujemy skład oparty na 6 zagranicznych zawodników.
Słuchać o takim projekcie przygotowywania jednolitego wzoru kontraktu dla zawodników, których będą zatrudniać kluby PLK. Czy to jest realne i czy tak jest i po co?
Czy generalnie projekt jest trochę szerszy, natomiast chodzi o to, żeby też mając na uwadze bardzo ciężką sytuację koronawirusa i jakby wprowadzenie pewnych zasad, które pozwolą nam przeżyć też te następne 2 ciężkie lata, bo sądzę, że ten koronawirus to nie jest tylko i wyłącznie chwila, tak przynajmniej się obawiamy tego. że to będzie tak, jak tam minister kiedyś tam powiedział, 18 miesięcy, coś, że to będą powracały, a skutki finansowe będą dłuższy okres czasu. W związku z tym, żeby w tym okresie poczynić takie regulacje, i to chodzi bardziej o regulamin Ligi PLK plus akceptację przez PZKOSZ, które pozwolą rozwiązać pewne problemy, które się na przestrzeni lat się pojawiły. I tutaj jest chęć taka, nie żeby był kontrakt sztampowy, tylko tak jak w lidze piłkarskiej, tak jak Ekstraliga piłkarska mówi, jakie punkty muszą się koniecznie w kontrakcie znaleźć. I jeżeli ktoś tych punktów nie zawrze w kontrakcie, nie podpisze, oczywiście to dotyczy nowych kontraktów, to wówczas będzie ten kontrakt nieważny. Nie oczywiście w całości, ale w tych punktach, w których poszliśmy dalej. Znowu z drugiej strony nie będzie można w niektórych punktach pójść dalej niż pójdzie liga. Tak? Czyli można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli liga ustali pewne zasady, na przykład nie wiem, karania zawodników albo pewne zasady regulaminów klubowych, to my nie będziemy mogli w tych naszych regulaminach pójść dalej, tak? Czy na przykład, nie wiem, jeżeli taka na przykład gdzieś tam z tego, co pamiętam, propozycja, że kara na przykład zawodnika za jakieś tam wykroczenie będzie mogła być większa niż 80% jego wynagrodzenia, no to nie będzie można takich zapisów, jak dzisiaj funkcjonowały, że na przykład można było ukarać go 3-miesięczną pensję. To jest z jedną stronę, ale w drugą stronę, że na przykład pewne spory mają być rozstrzygane przez arbitraż sportowy, arbitraż przy
Polski,
tak, a nie przez inne instytucje, tak. I wówczas, tak jak właśnie w Ekstraklasie, jeżeli ktoś wpisze, tam nie wiem, kilkaset tysięcy kary jest na przykład za to, że się nie przestrzega tego regulaminu. Chodzi o to też, bo to już widzimy coraz bardziej, że
po pierwsze... Znaczy nie chcecie batów, mam wrażenie, tak? Znaczy, o to chodzi.
Znaczy ja myślę tak, że tu nie jest, ten bat nie jest taki ważny. Ważne jest dwie główne rzeczy. Po pierwsze, żeby orzekać szybko, żeby orzekać tanio, znaczy tak jak w sądzie powszechnym, jeżeli koszt postępowania w sądzie powszechnym wynosi 2-3 tysiące złotych, tak, zastępstwo procesowego, i za to prawnik broni pana albo mnie, to ja nie rozumiem, dlaczego w tych parametrach sportowych może być to kwota 40 tysięcy złotych za koszty na przykład adwokackie, tak? No one wynikają dlatego, że to są stawki, nie wiem, szwajcarskie, tak, może niemieckie, nie wiem. Tam są bardzo drodzy prawnicy i wiemy, że to kosztuje olbrzymie pieniądze. No i w związku z tym, żeby używać do tego ludzi, którzy będą chcieli to zrobić za te pieniądze. A wiadomo, że wie pan, to jest tak trochę, żeby nikogo nie obrazić, ale napisanie pozwu o to, że ktoś komuś zalega jakieś pieniądze albo czegoś nie wykonał, to z reguły to jest dwie kartki A4. Więcej tak naprawdę jest więcej jest załączników w postaci jakichś faktur niż tego działania. To jest to, ale druga kwestia też, żeby potem tą jurysdykcją też nadzorowała Liga Polska w takim, żeby była gwarantem wykonania tego wyroku. Tak? Bo też trzeba powiedzieć jasno, i ktoś o tym nie wie, że tak naprawdę wyroków batowskich nie da, FIBA nie jest w stanie wyegzekwować. Tak, to znaczy, wydaje się komuś, że jest, a tak naprawdę nie jest. I też, żeby dokładnie zrozumieć, nie chciałbym za mocno skręcić w tym kierunku, ale jako, że wiedza moja jest dosyć duża, no to mogę powiedzieć, że zarówno jeden, jak i drugi arbitraż jest tylko sądem. Wiemy dobrze, że wyrok sądu bez konsekwencji i tych, którzy go realizują, tu patrz na przykład komornik, czy patrz na przykład, nie wiem, wsadzą pana do więzienia, to sam sąd sobie coś powiedział, ale to sędzia nie bierze pana za fraki i nie zamyka. Tylko są instytucje inne. Tak samo z tymi arbitrażami. To, że ktoś ma wyrok, ten wyrok można mieć i 20 lat.
No tak, tylko że na mocy wyroku pan na przykład nie może robić transferów, tak?
I to jest tylko tyle. na dzień dzisiejszy.
To sporo.
Nie. Dlatego, że jakby pan dokładnie prześledził kilka tureckich, greckich klubów, to one się doskonale poruszają z zakazem transferowym, po prostu bazując na zawodnikach, którzy są w danej federacji.